Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś praworządność, wymiar sprawiedliwości w Polsce. W studiu naszym goście pan sędzia Piotr Skrzyszowski z Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów, Sędziowie RP. Witam serdecznie.
Witam wszystkich widzów Telewizji Trwam.
I drugim jest sędzia Zygmunt Drożdżejko, sędzia z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, członek zarządu tego stowarzyszenia.
Witam wszystkich telewidzów.
Bardzo dziękujemy, że panowie jesteście, przyjęliście zaproszenie do telewizji, ale też dziękujemy, że mogliśmy w jakiś sposób uczestniczyć w konferencji naukowej. Tam powiedziano kryzys praworządności, wymiar sprawiedliwości, co dalej. Panie prezesie, jak oceniacie, tak chwilę rozmawialiśmy, mieliśmy okazję jeszcze przed, że znaleźli się tutaj na tej konferencji ci, którzy są praktykami, ale też i świat naukowy, bo myślę, że dzisiaj opinii publicznej też potrzeba wyjaśniać pewne rzeczy, bo jest wiele zamętu, wiele jakiegoś takiego może chaosu. Nieraz słyszymy jakby upolitycznienie, prawda, czy prokuratora, prokuratury, czy sądów, sędziów. Więc cieszymy się, że mogliśmy trochę posłuchać. Myślę, że to też jakoś wyjaśnia sprawę, ale też i pozwala wyrobić sobie pogląd na to, co dzieje się.
Właśnie o to nam chodzi, żeby trafiać z przekazem do społeczeństwa. I jeżeli chodzi o cenę tej konferencji, to w naszym przekonaniu była ona bardzo udana. Pozwoliła zrealizować te właśnie cele, które sobie stawialiśmy przed tą konferencją. Mieliśmy znakomitych wykładowców, prelegentów, przedstawicieli świata nauki, profesorów, doktorów z naprawdę uznanym dorobkiem naukowym, którzy właśnie w panelach dyskusyjnych przewidzianych konferencją przedstawili bardzo ciekawe swoje jak gdyby spostrzeżenia odnośnie, ale także ocenę odnośnie aktualnej sytuacji dotyczącej kryzysu praworządności. Wypowiadali się także praktycy stosowania prawa, sędziowie. Było dwóch znakomitych panów prokuratorów, pan prokurator Hernan i pan prokurator Ostrowski, którzy wypowiadali się odnośnie aktualnej sytuacji w prokuraturze krajowej i kryzysu związanego z bezpodstawnym, no, pozbawionym wyraźnie podstawy prawnej działaniem ministra sprawiedliwości w stosunku do pana prokuratora krajowego, pana prokuratora Barskiego. I w poszczególnych panelach dyskusyjnych, których przekrój był bardzo szeroki, dotyczył praworządności, zasady legalizmu, źródeł prawa, orzecznictwa sądów w tym zakresie, statusu sędziego, bardzo ważna dla nas też część tej konferencji, jak również kwestii związanych z wolnością słowa. Cała grupa tych zagadnień niezwykle istotnych w aktualnym okresie czasu. No, jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani, że mogliśmy współorganizować tą konferencję i tę tematykę w aktualnym stanie rzeczy omówić, jak również wyciągnąć wnioski na przyszłość co do dalszych działań zmierzających do ochrony praworządności i przeciwdziałaniu naruszania ustaw, naruszania prawa obowiązującego w Polsce.
Dziękuję. Panie sędzio.
Tak, oczywiście tutaj jednym z tematów takim bardzo ważnym, poruszanym na tej konferencji była no, fundamentalna zasada niezawisłości sędziego, mianowicie zasada nieusuwalności sędziów. Jest to zasada, która funkcjonowała już, została wprowadzona w Konstytucji marcowej w 1921 roku, potem była powtórzona w Konstytucji kwietniowej. Później oczywiście Konstytucja z 1952 roku zrywała z tą zasadą i tutaj nie znalazły się żadne postanowienia gwarantujące nieusuwalność sędziów. No, ona została wprowadzona ponownie, ta zasada w 1989 roku. No i oczywiście tutaj obecnie, w obecnej konstytucji również jest ona zagwarantowana.
Jak to się dzieje, że w opinię publiczną poszła informacja, że no, sędziowie po 2017 roku, tak? 3000 sędziów, asesorów zostanie wyrzuconych z pracy. Tak? I ktoś, redaktor jeden, zadał pytanie właśnie panu prezesowi. Jak to jest możliwe?
To znaczy w świetle konstytucji nie jest to możliwe. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że możliwe jest po prostu siłą usunięcie sędziów poprzez siłowe rozwiązania, bądź też poprzez wprowadzenie ustaw niezgodnych z konstytucją.
Tylko tak bym powiedział, że jeżeli z sędzią można tak zrobić, to co z obywatelem? I czy można tak z sędzią
właśnie
zrobić?
Właśnie dlatego staramy się podejmować takie działania, żeby taka sytuacja nie miała jednak miejsca i właśnie zwracamy uwagę na te wszystkie zagrożenia, które niestety mają miejsce w tej chwili.
Pan tu podstawy prawne nam wyjaśnia, to ci, którzy chcą takich zmian, czy wprowadzają je, pytanie na jakiej podstawie?
Na żadnej podstawie. Po prostu to jest te tezy ogłoszone, to po pierwsze stosowany jest taka, można powiedzieć, nowomowa. Mianowicie oni nie stosują, czy też zwolennicy tej koncepcji, którzy chcą to zrobić, nie stosują pojęcia usuwania sędziego. Oni uciekają do takiej koncepcji, że my was uznamy, że wy nie jesteście sędziami, że nigdy nie byliście sędziami. I w ten sposób oni chcą oszukać społeczeństwo, mówiąc, że to nie jest usunięcie sędziego, bo przecież nie używamy słowa usuwać. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, czym jest zasada nieusuwalności, na czym polega. I musimy tu powiedzieć, że tutaj nieważne jest, jak my dany proces nazwiemy. Ważne jest to, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś zajmował urząd sędziego, a potem na podstawie ustawy lub decyzji politycznej przestaje zajmować ten urząd. I jak powtarzam, jak już powiedziałem, nie ma znaczenia, jak my ten proces nazwiemy. I to jest usuwanie sędziów.
Bo jeżeli zapadł wyrok, a ja teraz że nie jestem usunięty, ale nie byłem sędzią, to pytanie o ten wyrok, prawda? Tak. Dla obywatela, dla sprawy, dla państwa.
To jest podstawowe pytanie, bo konstrukcja tych propozycji takich groźnych w naszej ocenie sprowadza się do tego, że zapisami tych projektów uznaje się za nieważne powołania sędziów na określone stanowiska i to powołania zgodnie z konstytucją na skutek postanowienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadza się konstrukcję nieistnienia czy uznania za nieistniejący stosunku służbowego tego sędziego. Więc jednocześnie w tych propozycjach jest zapis, że wyroki pozostają w mocy. Więc jest to bardzo niespójne rozwiązanie, dlatego że przewiduje ono taką hipotetyczną sytuację, że jest oto orzeczenie, pod którym jest sędzia, który nie pozostawał w chwili wydania wyroku w stosunku służbowym. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bo przecież pełnomocnicy, adwokaci, którzy działają w określonym, zgodnie ze swoimi, prawda, uregulowaniami korporacyjnymi, oni będą te kwestie na pewno podnosić i to będzie prowadziło do niestabilności sądów, niestabilności systemu prawa po prostu. Także to jest bardzo, bardzo niepokojące.
Przy okazji zapytam o cele waszego zrzeszenia, bo to jest zrzeszenie. Zrzeszacie się też, ma to jakąś celowość, bo chociażby ta uchwała, która sprzeciwia się wasza, sprzeciwia się temu właśnie temu, co miało się stać, czy proponowana zmiana 3000 sędziów, asesorów,
tak,
prawda, wyrzuconych z pracy, to już można powiedzieć, to nie jest tylko paraliż, ale można powiedzieć bezład, bo ja sobie trudno sobie wyobrazić, prawda, rozumiem 3000 sędziów, ale skutki tego dla państwa?
Skutki będą, można je podzielić na jakoś krótkoterminowe i długoterminowe. Oczywiście skutki krótkoterminowe to będą takie, że mamy korpus 10 tysięcy sędziów, wyrzucamy 3 tysiące i nagle zostaje 7 tysięcy sędziów. To znaczy, kto będzie w takim razie pracował, kto będzie wydawał wyroki itp. Natomiast mamy też skutek, w mojej ocenie, dużo groźniejszy, mianowicie skutek długoterminowy, polegający na tym, że stworzy się precedens. I każda władza, która następna przyjdzie, niezależnie kto wygra wybory, będzie mogła robić dokładnie to samo. Jeżeli jeden raz naruszymy zasadę nieusuwalności sędziego i wyrzucimy 3000 sędziów, czy też ich zdegradujemy, czy cokolwiek zrobimy, to będzie to oznaczało i to zostanie zaakceptowane przez Unię Europejską, przez organy Unii Europejskiej, przez cały świat, to przyjdzie następna władza i powie, no to my odsuniemy kolejnych 3000, bo niby dlaczego nie możemy tego zrobić, skoro nasi poprzednicy to zrobili.
Także tutaj jest naprawdę bardzo poważny problem i właśnie też, jeszcze wracając do celów naszego zrzeszenia, właśnie jedną tutaj zasadniczym celem jest dbanie właśnie o standardy apolityczności sędziów, o kwestie zasady niezawisłości i o właściwe rozumienie tej zasady niezawisłości. Też staramy się zwracać uwagę na podstawowe cele i zadania sędziego, jakim jest jego służba, służba społeczeństwu poprzez rozpoznawanie spraw i rozstrzyganie zgodnie z przepisami prawa i swoim sumieniem konfliktów ludzkich między ludźmi, między obywatelami. I to jest bardzo ważna rola w społeczeństwie, ponieważ w ten sposób regulujemy konflikty społeczne w sposób cywilizowany, zgodnie z określonymi regułami i to rozstrzygnięcie sądu kończy te konflikty. Natomiast każde wprowadzenie jakiegoś tutaj zaburzenia funkcjonowania tego systemu będzie prowadziło do anarchii, do niestabilności i do różnego rodzaju poważnych konsekwencji dla funkcjonowania samego państwa polskiego.
Bo mamy trójpodział władzy: wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą. Też słuchałem pani profesor Anny Łabno, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Śląskiego, która właśnie w tym pierwszym zasada legalizmu, artykuł 7 Konstytucji, a praktyka ustrojowa i orzecznicza. I ona wspomniała miejsce sądu sędziego do 2015 i po 2015. Co takiego zmieniło się? Bo wiemy, że mieliśmy też trudne czasy. Pan też wspominał różne okresy, kiedy mówiło się o sądach i sędziach. Jak mamy to rozumieć? Co takiego stało się? Bo to może być jakimś, tak brzydko mówiąc, wytrychem do tego, że każdy czas może być takim, w którym nastąpi jakieś rozluźnienie, czy przełamanie, czy spowodowanie czegoś, co będzie psuło, prawda, ustrój w państwie.
No tutaj pani profesor Łabno w swoim wykładzie zwracała uwagę na takie zjawisko aktywności sędziowskiej, aktywizmu sędziowskiego, który właśnie w ocenie pani profesor po 2015 roku przybrał istotnie na sile, ale w taki sposób, że de facto prowadziło to właśnie w niektórych częściach środowiska sędziowskiego do tak daleko idącego angażowania się w różnego rodzaju sytuacje polityczne, jak również do tak daleko idącego odrywania się od jak gdyby związania ustawą i zasad funkcjonowania i sposobu przynależnego sędziemu działania, wydawania orzeczeń, służby sędziowskiej, że prowadziło to do sytuacji, w których zapadały orzeczenia właśnie na bazie tego aktywizmu, które nie mając uzasadnienia w ocenie pani profesor odpowiedniego prawnego, wprowadzały pewnego rodzaju nowe zjawisko, bardzo właśnie niebezpieczne dla stabilności, dla funkcjonowania systemu prawa.
No bo można powiedzieć, sądownictwo, władza ma jakieś granice. Ma jakąś priorytet, jest ochrona, prawda? Ochrona prawa mojego, wolności moich jako jednostki, ale też i...
Możemy nawet powiedzieć, że sędziom niekiedy, a nawet w zasadzie wolno mniej niż każdemu obywatelowi, bo sędzia musi dawać przykład i zawsze dbać o kwestie godności swojego urzędu.
Tak, oczywiście, że każda władza ma swoje ograniczenia i limity. I najważniejsze jest to, w przypadku sędziego, żeby sędzia miał tego świadomość i żeby sam się ograniczał. Natomiast obecnie mamy do czynienia z taką troszkę sytuacją, że część środowiska sędziego uważa, że tych granic w ogóle nie ma. Część środowiska sędziowskiego uważa, że skoro otrzymali władzę sądową, sądowniczą, władzę sprawowania wymiaru sprawiedliwości, to uznali, że oni mogą wszystko w ramach tej władzy, nie podlegają żadnej odpowiedzialności i mogą robić co im się podoba, mogą interpretować prawo tak, jak chcą, bez dbania o to, czy to pozostaje w jakimś logicznym związku z samym treścią przepisu. I w związku z czym dochodzi do tego typu wykładni, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z samymi przepisami prawa.
Które zawsze powinny być jednak brane pod uwagę. Oczywiście jest kwestia interpretacji, ale to nie może być niczym nielimitowane, prawda?
Bo rozumiem, że sędzia ma immunitet, prawda? No ale nie może się immunitetem, nie do tego
tak,
chyba
immunitet,
służy, tak?
Zasada immunitetu, zasada nieusuwalności sędziego, dobrze rozumiana i dobrze stosowana, to właśnie ma bardziej służyć ochronie nawet obywateli, żeby ten sędzia w sposób wolny, niczym niezakłócony, mógł koncentrować się na orzekaniu, na sprawach, nie być zagrożony jakąś, załóżmy, pozbawieniem pracy czy utratą stosunku służbowego ze strony władzy wykonawczej, czyli na przykład rządu, prawda? I żeby właśnie w sposób niezawisły, niezależny, korzystając z tych gwarancji, orzekał w ludzkich sprawach i rozstrzygał konflikty, które się pomiędzy obywatelami, prawda, pojawiają.
Mówiąc o pewnych immunitetach, o pewnych zasadach, które dotyczą sędziów, czyli tutaj mówię immunitet, zasada nieusuwalności, zasada nieprzenaszalności sędziego, służy społeczeństwu. I o tym musimy pamiętać. To nie są zasady po to, żeby sędziowie sami w sobie byli chronieni. To jest środek do tego. Oczywiście sędziowie...
Zależy, jak to zinterpretujemy.
Sędziowie oczywiście personalnie na tym w jakiś sposób korzystają, ale problem polega na tym, że to są zasady, które zostały stworzone dla podsądnych, dla ludzi, że poprzez ochronę sędziego chroni się sprawiedliwy proces. Chroni się to, że przychodzi obywatel do sądu i ma sprawę z politykiem, z osobą bardzo wpływową, i on musi mieć gwarancję, on się będzie obawiał, czy jego sprawa zostanie w takiej sytuacji sprawiedliwie osądzona, bo jego los tak naprawdę wisi na tym sędziu, który orzeka, bo tylko od jego uczciwości, od jego sprawiedliwości zależy, czy on wygra sprawę, czy przegra sprawę, czy będzie sprawiedliwie osądzony. I proszę sobie teraz wyobrazić, że sędziowie nie mają immunitetu, że sędziowie mogą być usunięci, że sędziowie mogą być przeniesieni na inne stanowisko, gdzie indziej, na przykład my tutaj jesteśmy z Krakowa, że ktoś nas wpadnie na pomysł, żeby przenieść do Gdańska. I co sobie może mógłby w takiej sytuacji pomyśleć obywatel? No tak, ja nie wierzę w ten sąd. Dlaczego? Bo on się będzie bał, bo sędzia się będzie bał, że za karę, jak źle orzeknie, że jak orzeknie na jego korzyść, to w takiej sytuacji on może za to zostać ukarany. Dlatego też stworzono te instytucje po to, żeby żaden polityk, żaden minister sprawiedliwości, co więcej, żeby nawet żaden ustawodawca zwykły nie był w stanie sędziemu nic zrobić.
To znaczy, to chodzi o to też, żeby po prostu to rozumiemy o sytuacji właściwego realizowania służby sędziowskiej, bo to oczywiście nie chodzi o sytuację, że sędziowie są bezkarni, to tak dobrze to nie ma.
Po prostu są,
właśnie że... tutaj się dużo jak gdyby robi niedobrego, bo tak naprawdę pod pozorem jakiegoś dbania o wolność, o zasadę czasami niezawisłości, niektóre środowiska sędziowskie jak gdyby oczekują braku odpowiedzialności. To jest inne zagadnienie. Sędzia oczywiście odpowiada prawnie, odpowiada dyscyplinarnie, tylko są pewne mechanizmy, które zabezpieczają go, że nie będzie nadużyć. Natomiast jeżeli sędzia źle wykonuje swoją służbę, to oczywiście immunitet jest rozpatrywany w ramach określonej procedury dyscyplinarnej. Jeżeli zostanie udowodnione, że rzeczywiście tak jest, że sędzia dany nie realizował swojej służby i naruszał przepisy prawa w sposób rażący, no to będzie odpowiadał dyscyplinarnie, ale w ramach określonej procedury, która też jest gwarancją tego, że sędzia nie będzie w jakiś sposób nękany, że nie będzie to wymyślane. Ale to też nie jest tak, że sędziowie, jak czasami się to próbuje przedstawić, no, są ponad wszystkim, nie podlegają żadnej odpowiedzialności. Tak jak mówiłem wcześniej, tak naprawdę sędziemu w wielu aspektach życia prywatnego, osobistego, czy w ogóle na co dzień, wolno mniej. bo właśnie on reprezentuje urząd sędziego i też, żeby obywatele mieli zaufanie do sędziego, żeby właśnie no, sprawy, które są u niego rozpatrywane, żeby nie było żadnych wątpliwości z tym związanych, to tym bardziej właśnie sędzia musi dbać o zachowanie tych takich standardów na wyższym poziomie.
Zapytam, tak, nieusuwalność, nieprzenoszalność, a kwestia dopuszczania do weryfikacji na przykład sędziów, czy no, kwestia nieprawidłowego powoływania sędziów, bo też o czymś takim słyszymy.
Sędzia, dana osoba zostaje sędzią w momencie, kiedy złoży przyrzeczenie przed panem prezydentem i pan prezydent wręczy mu akt powołania. Jeżeli chodzi i tutaj nie ma możliwości już później weryfikacji tego. Oczywiście my tutaj mówimy o weryfikacji, która jest przeprowadzana w sposób taki autorytarny, w taki sposób na podstawie ustawy, że pewna kategoria osób abstrakcyjnie wymyślona z jakiegoś powodu będzie na przykład weryfikowana jeszcze raz. To my mówimy oczywiście o zakazie weryfikacji w sytuacji, że nie może się to odbywać na podstawie decyzji politycznej. Też według jakiegoś z góry założonego kryterium. Oczywiście weryfikacja jest dopuszczalna, ale w ramach postępowania dyscyplinarnego. Ale przy czym w tym przypadku to nawet nie chodzi o podważenie prerogatywy pana prezydenta, czy podważenie zasady nieusuwalności, tylko chodzi o skazanie sędziego za, i to jest dopuszczalne, czyli de facto można mówić, że to jest taka swoista weryfikacja sędziego, czy on w dalszym ciągu godnie się sprawuje i zasługuje na ten tytuł sędziego. Ale to oczywiście, żeby przeprowadzić taką weryfikację, to sędzia musi dopuścić się jakiegoś no, czynu niegodnego sędziego i wtedy oczywiście
rzecznik
w ramach
dyscyplinarny, tak.
Wtedy rzecznik dyscyplinarny może wszcząć postępowanie, no i de facto może dojść do usunięcia sędziego ze stanowiska, czyli można powiedzieć jego weryfikacja pewnego rodzaju.
Natomiast w tej chwili właśnie to, o czym mówimy i co sygnalizujemy, próbuje się w projektach ustaw dotyczących właśnie wymiaru sprawiedliwości, prawa ustroju sądów powszechnych wprowadzić takie postępowanie weryfikacyjne nawet nie samego w pewnym sensie sędziego, ale generalnie postępowanie weryfikacyjne jego procesu powołania i procesu konkursowego, procesu nominacyjnego. No, my stoimy na stanowisku, że jest to całkowicie niedopuszczalne, dlatego że konkurs i procedura konkursowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w chwili jej przeprowadzenia przepisami prawa. Jest to bardzo skomplikowana, wielopoziomowa procedura.
Musiałem powiedzieć, że prawo wstecz nie
powinno działać. Tak, dokładnie. Kończy się ona zgłoszeniem tej kandydatury do KRS-u. Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje uchwałę w przedmiocie przedstawienia lub nie danego kandydata do powołania na dane stanowisko sędziego prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Przysługuje tego jeszcze odwołanie od tej decyzji KRS-u do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to jest Izba Sądu Najwyższego. I po zakończeniu tej procedury, jeżeli uchwała w przedmiocie przedstawienia kandydatury się utrzymuje, ta uchwała zostaje przedstawiona do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje postanowienie w przedmiocie powołania sędziego i kończy się kwestia powołania na dane stanowisko. Sędzia otrzymuje to powołanie na stanowisko i ono zgodnie z Konstytucją jest już raz na zawsze. Nie można tego w żaden sposób weryfikować, bo jest to wyłączna kompetencja i prerogatywa pana prezydenta. Więc tworzenie jakichkolwiek mechanizmów ex post ustawowych, które by kwestionowały to, no jest ewidentnie sprzeczne z Konstytucją, z prerogatywą pana prezydenta, ale właśnie z tą podstawową zasadą, o której mówiliśmy wcześniej, czyli zasadą nieusuwalności sędziego, bo też przepisy Konstytucji stanowią, że właśnie ten stosunek służbowy sędziego nawiązuje się z chwilą wręczenia aktu powołania. Więc generalnie on też ma źródło w Konstytucji. To powstanie tego stosunku służbowego sędziego, i to jest konkretny stosunek służbowy, w konkretnym miejscu służbowym, w konkretnym sądzie. W takim, a w takim sądzie. I to już jest zamknięte i nie może być w naszym przekonaniu w żaden sposób w przyszłości w jakiejkolwiek formule wzruszane.
No. Paradoks, tak? Ja mówię, paradoks tej sytuacji i fałszywość przekazu jest taka, że to akurat pojawiają się postulaty do weryfikowania sędziów, którzy przeszli procedurę, która jest, można powiedzieć, absolutnie zgodna z konstytucją, zgodna ze standardami międzynarodowymi. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Oczywiście jest przekaz, że to niby jest źle, że to niby była fałszywa procedura, przepraszam, nieprawidłowa procedura, przy czym do dzisiaj, to o tym mówi się w zasadzie od 2018 roku, ale do dzisiaj nikt nie potrafił przedstawić żadnych przekonujących argumentów prawnych, które by w ogóle nie jest w stanie nawet wskazać przepisu konkretnego, który by uzasadniał tą tezę, oczywiście w sposób przekonujący, bo wskazać przepis to można każdy przepis i próbować go tak interpretować, taki tworzyć przekaz, że to niby było coś źle. Natomiast nikt nie wskazuje żadnego konkretnego przepisu, który by rozwiewał te wątpliwości.
Że adekwatnego do sytuacji po prostu.
I tutaj jest paradoks polega na tym, że to właśnie procedury przed 2018 roku, one były niezgodne z konstytucją. I są, można powiedzieć, nieprawdziwe przekazy. Pierwszy taki nieprawdziwy przekaz co do wcześniejszych nominacji to jest to, że ja tutaj odniosę się do Krajowej Rady Sądownictwa, że sędziowie wybierali sędziów. Przy czym tak naprawdę to jest półprawda, ponieważ procedury były tak sformułowane, tak skonstruowane, że tak naprawdę to co najmniej połowa sędziów była pozbawiona biernego i czynnego prawa wyborczego. Wybory były nierówne, nie miały one charakteru demokratycznego. A w ogóle najgorszą sytuacją to były konkursy do Sądu Najwyższego. Mianowicie w Konstytucji jest zapisane, że sędziego powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli mamy dwa organy konstytucyjne wskazane, które muszą uczestniczyć w procesie nominacji sędziego. Natomiast obowiązująca procedura do 2018 roku była taka, że sędziowie Sądu Najwyższego, jak stawali do konkursu, to najpierw stawali przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego i na jedno stanowisko to zgromadzenie przedstawiało co najwyżej dwóch kandydatów. Czyli zgłaszało się, załóżmy, pięciu kandydatów, ale zgromadzenie przedstawić mogło maksymalnie dwóch, czyli a mogło też jednego przedstawić. Czyli dwa konstytucyjne organy, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa i prezydent, ja powiem prezydent wybrany w powszechnych wyborach. Ma mandat. Zostali sprowadzeni do akceptantów jedynie słusznego kandydata przedstawionego przed Zgromadzenie Ogólne Sądu, który w ogóle konstytucja na temat roli Zgromadzenia Ogólnego nie wypowiada się. I w ogóle można całkowicie pominąć ten organ w procesie nominacji. Co jest jeszcze ciekawe, oczywiście
jak to mamy rozumieć, błąd nadużycie?
Takie były przepisy prawa.
Sytuacji wcześniejszej, którą przedstawia się niby jako modelową, wzorową, prawda? A pomija się te wszystkie jej mankamenty, twierdząc, że aktualny sposób wyboru i prowadzenia postępowań konkursów jest rzekomo wadliwy.
Ktoś by powiedział, kto ma w tym interes, tak?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie.
Ja powiem tak, ja myślę, że społeczeństwo sobie wyrobi, przynajmniej w kontekście Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym orzeka około 100 osób. I te 100 osób jest decydentem, kto będzie kolejnym sędzią Sądu Najwyższego. Tak było do 2018 roku. Czyli odpowiedzmy sobie, kto na tym korzysta? Kto ma władzę powoływania?
A jak powinno być?
Generalnie, jeżeli popatrzymy na konstytucję, to konstytucja mówi w ten sposób, że władza zwierzchnia należy do narodu. Władza sądownicza, czyli mamy wybór parlamentu. Wybór parlamentu wybierany jest przez społeczeństwo. Mamy pana prezydenta. Pan prezydent jest wybierany przez społeczeństwo. Mamy Radę Ministrów. Rada Ministrów wybierana jest przez, no to powiedzmy tutaj jest prezydent jest i parlament, ale generalnie przez parlament, czyli wszystkie ciała, które mają demokratyczną legitymację do sprawowania władzy. Tymczasem teraz obecnie mamy tak i tak w to wprowadzono w 2017 roku, że to parlament wybierał sędziów, którzy wybierają osoby, które mogą zostać sędziami lub wybierają osoby, które mają awansować. Czyli od 2018 roku wprowadzono takie rozwiązanie, że władza sądownicza uzyskała demokratyczną legitymację do sprawowania władzy. Sądowniczej oczywiście.
Polityczne, niepolityczne?
Tutaj jest kwestia niezawisłości sędziowskiej. No, sędzia z chwilą uzyskania nominacji korzysta właśnie z tego przymiotu niezawisłości. I generalnie oczywiście można rozmawiać nad takimi czy innymi rozwiązaniami dotyczącymi, bo tutaj głównie mówimy o tej, bo KRS, w ogóle Krajowa Rada Sądownictwa składa się z tej części sędziowskiej, ale także są tam przedstawiciele właśnie i Sejmu, i Senatu, i pana prezydenta, więc to jest takie ciało gremialne, które właśnie podejmuje uchwały w przedmiocie przedstawienia danej kandydatury panu prezydentowi do wydania postanowienia o powołaniu. I można różnie te modele kształtować, ale generalnie zwracamy...
Co zrobić, żeby ten model był właściwy i znaczy, służył dobrze?
Zwracamy uwagę, że te argumenty, które są podnoszone przeciwko właśnie temu aktualnie obowiązującemu modelowi, one są w dużej mierze nieprzekonywujące, dlatego że są to jednak sędziowie wybierani przez parlament, który ma legitymację bezpośrednio z wyborów. I tutaj trudno mówić, żeby to, bo potem parlament się zmienia, to będzie też po zakończeniu kadencji wybierał w kolejnej turze, tak jak to po prostu jest przewidziane kadencją KRS-u. Więc tutaj w dużej mierze to się demonizuje, to całe rozwiązanie. A proszę zauważyć, że mówi się o jakimś upolitycznieniu, tylko ja naprawdę nie słyszałem, żeby do tej pory przez te wszystkie ostatnie lata ktoś jakoś tak naprawdę udowodnił, że jakiś wyrok został wydany wskutek nacisku władzy politycznej. Tak jak pamiętamy, prawda, jeszcze we wcześniejszym okresie mieliśmy takie sytuacje jak sędzia na telefon, że ktoś dzwonił, czy tam podszywał się za kogoś, za przedstawiciela premiera, czy tam kogoś z Rady Ministrów, prawda, i sędzia wyznaczał od razu termin, czy w jakiś sposób tutaj najewidentniej naruszył tą zasadę o polityczności. Więc tutaj nie było takich zdarzeń. Na razie nikt tego nie podnosi. Natomiast jak gdyby przedstawia się całą taką serię domniemań opartych na nie wiadomo tak naprawdę jakich podstawach. Prawda? I możemy oczywiście dyskutować na jakimś innym modelu, lepszym jeszcze. Możemy zawsze poprawiać, ale bierzmy i uczciwie podchodzimy do sytuacji, do aktualnej regulacji, do tych regulacji, które były wcześniej i oceniajmy je w całokształcie ich też niedogodności, zwłaszcza jeżeli chodzi o to wcześniejsze rozwiązanie i pewnego rodzaju pozytywnej zmiany, która jednak się dokonała właśnie w aspekcie większej legitymizacji demokratycznej danego rozwiązania.
Tutaj też trzeba popatrzeć na to, że jeszcze na jeden aspekt, mianowicie, że sędziowie są powoływani na czas nieokreślony. Ja zaczynałem karierę w sądownictwie jako asesor najpierw w 1997 roku, potem sędzią zostałem w 1999, czyli można powiedzieć w 1999 roku zostałem mianowany sędzią na czas nieokreślony. Można powiedzieć do końca życia. I proszę mi pokazać, proszę zobaczyć, co się stało. Kto wtedy był w parlamencie? Jak ukształtowana była wtedy władza polityczna? Jak ukształtowana jest obecnie władza polityczna? Ile tych nazwisk się powtarza? Zupełnie inaczej, więc mówienie, że wprowadzenie takiego systemu, i to też trzeba jasno powiedzieć, w polskim systemie to nie politycy wybierają, kto ma zostać sędzią. To nie politycy wybierają, kto ma awansować. Politycy wybierają tylko 15 sędziów, którzy będą dokonywać tych wyborów. Oni nie są z nimi związani, nawet jeżeli byli związani, powiedzmy, no, uzyskali poparcie za poprzedniego parlamentu. Ja mówię o przykładzie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Ci sędziowie, ta część sędziowska została wybrana przez poprzedni parlament. Więc w jaki sposób my możemy powiedzieć, że oni są zależni od obecnego parlamentu? Skoro zmieniła się koalicja.
No to dlaczego też takie przekazy idą, prawda? Też ze strony polityków i różnych ludzi. Neo-KRS, KRS. To też dla nas to jest takie trochę zamieszanie, no bo każdego obowiązuje prawo, prawda? Też tak jak pan mówi, rok 99, 2024, 23, 18, no zawsze obowiązuje, jest jakieś odniesienie, prawda, do konstytucji, do ustaw właściwych, które regulują, jak to powinno wyglądać. A tutaj naraz, tak jakby to czemuś właśnie miało...
Ja powiem służyć. Tak, że niestety, ale mam wrażenie takie, że po prostu wykorzystano to jako element walki politycznej.
Bo to jest takie dewastowanie.
Oczywiście, że jest
porządku,
to dewastowanie. Tak? W ogóle największą tragedią tego wszystkiego jest to, że to nawet nie sami politycy są najbardziej aktywni. To część sędziów jest tutaj bardzo aktywna i to można powiedzieć, oni bardziej naciskają na polityków, żeby wprowadzali określone zmiany. To oni cały czas nawoływali, no i dawali takiego paliwa politykom, żeby to kwestionować. Politycy dostrzegli taką możliwość, że no to może przynieść jakieś korzyści polityczne, no to my to będziemy robić.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. Rozmowy niedokończone. Przypomnę, telefony tak dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Przypomnę dziś temat praworządność i wymiar sprawiedliwości w Polsce. Nasi goście, pan Piotr Skrzyszowski, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów Sędziowie RP, i sędzia Zygmunt Drożdżejko, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie i członek zarządu tego zrzeszenia. Niedawno pojawiła się uchwała, też może zanim moje pytanie, to pytanie słuchacza czy widza. Proszę bardzo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
No bardzo mi miło.
Nam też. Proszę nam się przedstawić.
Dobrze, moje na imię Janusz, ja dzwonię z Warszawy.
Proszę, panie Januszu.
No dobrze, to tak. No bardzo mi miło, że ja mogę rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie sprawiedliwość i tutaj pana profesora obecność z Krakowa, to spieszę, bo tak w ogóle nikt nie mówi o stanie zdrowia pana ministra i prokuratora generalnego, pana Ziobry. No, nie wiem, jeśli państwo znają to dobrze.
Panie Januszu, my się za ministra modlimy, pamiętamy
ja
o nim, ale nie chciałbym, żebyśmy teraz czynili...
Nie.
Dziękuję.
Kontynuuję. Proszę pana, przepraszam. Proszę państwa, no to cóż, jest tak, że no, oczywiście jest to bardzo ważna sprawa, ale nie można, tak jakbyśmy powiedzieli, dokonywać zmian no bez no, metodami nie konstytucyjnymi wprowadzać demokrację, no to chyba nie. To 1000 lat naszej państwowości, no nie może tak być kalane. Dlaczego? Powiem tak, mam tytuł do tego, że jestem trenerem, a to udokumentowane jest w 1994 roku, w dzienniku ustaw 36, biuletyn 2. Tam jest lista 122 osób z całej Rzeczypospolitej, którzy zdobyli uprawnienia Unii Europejskiej i rządu Stanów Zjednoczonych do tego, aby wprowadzać system zamówień publicznych pracy. Notabene to już byśmy mieli przed wojną. Także nikt tego nie ma. I teraz do rzeczy. No proszę sobie, mamy 38 milionów ludzi, 120 osób, a przemawia jeden z tych 120. To jaka drobina? Oczywiście. I teraz mówię, proszę Państwa, ten system wszedł dlatego, żeśmy musieli, no żeby wstąpić do Unii Europejskiej, to był jedna ustawa, która bardzo ważna, która nam pozwoli tam i weszliśmy. Co dalej? Ja składam hołd profesorowi Kuleszy, który to wszystko koordynował, ale niestety jest świętej pamięci, bo dlatego dzięki jego gigantycznej pracy no, osiągnęliśmy wspaniały cel. Bo dobrze, to teraz tak, biorąc pod uwagę tenże tytuł, a jeszcze to...
Panie Januszu, jeżeli mogę, bo żebyśmy też tak wiedzieli, na jakie pytanie mamy panu ewentualnie odpowiedzieć, czego pan się od nas spodziewa, telefonując do nas?
Już mówię. Pierwsze pytanie to może ja na końcu zadam. Natomiast cóż, spodziewam się, że jednak będziemy może pewni, ale w nadziei, że demokracja będzie w Polsce przywrócona. I teraz, jeśli mogę krótko i zwięźle powiedzieć, o co chodzi. Dobrze, to teraz tak. Jeszcze biorąc pod uwagę, ja jestem jednym z 17 członków założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Polsce. Nie wiem, ilu kolegów jeszcze jest żyjących, ale to jest fakt. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierwsze, bo szkolenia rozpoczęły się dla...
Panie Januszu! Przepraszam, że tak się wcinam, ale pytanie, konkret jakiś, bo tak możemy opowiadać historię, tak. a chcielibyśmy jeszcze przyjąć kilku chociażby słuchaczy,
przepraszam,
widzów.
Pytanie, teraz moja konkluzja i na koniec pytanie. Dobrze? Umawiamy się.
Jedno zdanie konkluzja i jedno zdanie pytanie.
Rozumiem. Jeśli ksiądz pozwoli, to niech to będzie 3 minuty, jeżeli nie, to 2. Dobrze?
Minuta jeszcze nawet nie. Konkluzja i pytanie. Czy panie Januszu, pan musi być konkretny.
No dobrze, no jestem konkretny. No to tak. Ja po prostu staję w kontrze do pana ministra sprawiedliwości. Chcę udowodnić, że to, co powiedziałem, jest prawdą. Jeżeli pan minister, no niestety, uzna, że ja mam rację, to proszę go, żeby założył krótkie spodnie. Dalej. Koniec. Natomiast tak, pytanie. Jeżeli tak, bo przecież mamy wybory samorządowe i europejskie. Czy teraz tak.
Panie Januszu, praworządność i wymiar sprawiedliwości w Polsce. To tak. Takie trudne.
O, bardzo wspaniale. Kiedy praworządność i wymiar sprawiedliwości w Polsce będzie jak najszybciej przyspieszony i wdrożony. Dziękuję. Modlę się za was. Pozdrawiam z Panem Bogiem i z Marią.
Dziękuję panie Januszu. Konkrety. Zawsze mężczyzna to konkrety. Tak nam się wydaje, panowie.
Tutaj było, ja tak zrozumiałem to pytanie, no, wyrażało taką troskę, kiedy no, dojdzie do takiej sytuacji, że no, nie będzie takich właśnie sytuacji, że sprawy sądowe się długo ciągną. W niektórych wydziałach, w niektórych ośrodkach miejskich tych spraw jest bardzo dużo. Właśnie w ostatnim okresie czasu weszło wiele regulacji, które jak gdyby no, przyspieszyły rozpoznanie spraw i właśnie to zaczęło nabierać wszystko tempa, bo to są też takie elektroniczne prowadzenia rozpraw w systemach audio-wideo. Także no, to jest proces, który wymaga no, tutaj intensywnych dalszych prac. Natomiast my zwracamy uwagę na to właśnie, odpowiadając na pytanie, że jeżeli wprowadzi się rozwiązania, które pozbawią stanowisk 3000 sędziów, no to o jakimkolwiek sprawnym rozpoznawaniu spraw to możemy na przynajmniej 10, jak nie więcej lat zapomnieć. Właśnie tutaj to jest bardzo istotna kwestia.
Dziękuję. Radio Maria, Telewizja Trwam, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pana imię.
Pozdrawiam ojca Grzegorza, Jerzy z Torunia.
Prosimy, Panie.
I Panów oczywiście, gości również. Panowie, po pierwsze, no myślę, że nie można mówić i nie można się dziwić temu, że nie ma, że jest coraz gorzej z naszą praworządnością. W sytuacji, kiedy od 1989 roku tworzono system, w którym polityk nie ponosi żadnej kompletnie odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem, z ustawą, z konstytucją i tak dalej. To wszystko nie może się opierać wyłącznie na jakichś tasiemcowych, długich, wieloletnich procesach, prawda, w których sądy, wiadomo jak działające i o jakiej proweniencji, będą się zastanawiały, czy dany polityk złamał prawo, czy nie złamał, a nawet jak złamał, to może trzeba mu darować i tak dalej. I to jest system, który był tworzony od 1989 roku przez wszystkie partie wywodzące się z Okrągłego Stołu. Już nie będę wymieniał poszczególnych. Natomiast po prostu nie da się moim zdaniem, po pierwsze, no, przede wszystkim nie mogę się zgodzić z tym zdaniem, które często słyszę, że decyzje podjęte przez na przykład prokuratora generalnego, tam pana Bodnara, niezgodne z prawem o powołaniu czy odwołaniu tego czy innego prokuratora, nie rodzą żadnych konsekwencji prawnych. To jest właśnie nieszczęście naszej rzeczywistości, że nie rodzą żadnych konsekwencji prawnych, bo podstawową, no nie może być tak, że polityk wysokiego szczebla podejmuje działalność, decyzje niezgodne z konstytucją, niezgodne z ustawą i nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych. Absolutną podstawową konsekwencją to musiałoby być no, automatyczne, nie po jakichś wieloletnich procesach, tylko automatyczne odsunięcie takiego człowieka od zabronienie mu sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych przez jakiś tam okres, przynajmniej no, tą jedną kadencję, czyli 5 lat czy ileś, aż być może zmądrzeje. Natomiast tego nie ma. Jest sytuacja, w której posłowie głosują za ustawami, za przyjęciem ustaw, które potem się okazują niezgodne z konstytucją i też nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ja rozumiem, że raz może się takie coś zdarzyć, ale to nie może być tak, że w zasadzie nie ma za to żadnej konsekwencji, prawda? I dopóki takie elementarna odpowiedzialność polityka, no przykład, jeżeli głosuje raz, powiedzmy, że może się zdarzyć, ale jeżeli 2 razy polityk głosuje w głosowaniu sejmowym za przyjęciem ustawy niezgodnej z konstytucją, to z automatu powinien tracić mandat i tracić bierne prawo wyborcze do jakichkolwiek instytucji, czy to centralnych, czy samorządowych, przynajmniej przez no, okres powiedzmy 5 lat, a w jego miejsce mógłby wchodzić z automatu następny z jego listy wyborczej, z jego partii. To by było jakieś elementarne przynajmniej poczucie odpowiedzialności dla polityków. Dopóki takiego systemu prostego...
Panie Jurku, co jest jeszcze?
Tak, nie będzie... Tak, do okresu już kończę ostatnie zdanie. To nie możemy mówić o żadnej praworządności i żadnym wymiarze sprawiedliwości. To jest po prostu drwina i anarchia, jeżeli takie decyzje nie rodzą żadnych konsekwencji prawnych. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję. To pan powiedział o sądach o pewnej proweniencji. Nie wiem, czy tak możemy sprawę stawiać.
Tutaj widz szereg zagadnień poruszył. Część jednak dotyczy politycznego kształtowania reprezentacji poprzez no, wybór parlamentu i rządu. No tutaj my jako sędziowie możemy się tylko poruszać w ścisłych określonych ramach prawnych i wypowiadać się na kwestie prawne. Oczywiście no, to, jak zachowują się poszczególne ekipy, no to jest wypadkowa dokonanych przez w drodze wyborów, przez obywateli wyborów. Natomiast my jesteśmy na tym etapie stosowania prawa, bo tutaj jest też taka ważna tutaj uwaga, że sędziowie nie tworzą prawa, tylko sędziowie stosują prawo, czyli to prawo, które uchwalił parlament, które przeszło w procesie legislacyjnym i które zakończyło się podpisem pana prezydenta, a też nie zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodne z konstytucją, to my to prawo jesteśmy obowiązani stosować, czyli my nie kreujemy prawa. I chodzi o to, żeby każdy robił to, co do niego należy. To znaczy, żeby w parlamencie było dobre prawo stanowione, a sędziowie, żeby robili swoją robotę i to prawo stosowali w sposób zgodny z przepisami i swoim sumieniem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą sytuacji w prokuraturze, to tutaj mam tylko taką jak gdyby uwagę ogólną, że to nie jest do końca tak, jak był uprzejmy powiedzieć widz, że to nie rodzi żadnych skutków, że to jest bezkarne, że to nie wywołuje skutków. Otóż sytuacja, jaka ma miejsce w prokuraturze i kwestia związana z wyznaczeniem osoby na nieznane ustawie, na nieznaną w ustawie funkcję pełniącego obowiązki prokuratora krajowego rodzi bardzo poważne skutki prawne co do skuteczności wyznaczania przez właśnie organ nieuprawniony prokuratorów do prowadzenia konkretnych postępowań, podejmowania określonych decyzji procesowych i to bardzo ważnych, bo to są na przykład decyzje właśnie tak jak dzisiaj prawnowie prokuratorzy Hernand i Ostrowski mówili dotyczące na przykład różnego rodzaju czynności operacyjnych. I teraz jeżeli występuje prokurator, który tak naprawdę swoje umocowanie czerpie od decyzji osoby działającej bez podstawy prawnej, no to każdy sąd, i już takie przypadki też mamy, no będzie to kwestionował. I taka po prostu sytuacja ma bardzo niedobre konsekwencje dla tego postępowania przygotowawczego, bądź właśnie bo ta czynność operacyjna, która wiadomo, że w postępowaniu karnym czasami decydują, bardzo liczy się czas. Ona już nie będzie mogła być wykonana, jakiś dowód nie będzie mógł być przeprowadzony i będzie to skutkowało tak naprawdę bezkarnością przestępców. Więc to ma daleko idące bardzo właśnie konsekwencje prawne. I to jest kwestia no tutaj odpowiedzialności każdej władzy, która tę władzę sprawuje po danym rozstrzygnięciu wyborczym, no żeby te podstawowe reguły systemu prawa respektować, a przepis wyraźnie mówi, że odwołanie prokuratora krajowego musi być poprzedzone no, zgodą prezydenta i to wydaną na piśmie. Prawda?
Tylko, że kiedy i kto powinien zareagować na to, że coś jest niezgodne z ustawą, czy dopiero jak przyjdą następne wybory, czy jest, no nie wiem, jakieś ciało, czy jest ktoś, kto, no bo państwo na przykład mówicie, że są takie czy inne nieprawidłowości, no, albo tak czy inaczej być nie powinno.
Chodzi o,
tak?
O tą wypowiedź, jakby tutaj pewną rzecz, to co poruszał widz, to są, tutaj należy odróżnić też dwie rzeczy. Mianowicie przepisy prawa materialnego i procedury. Jeżeli chodzi o przepisy prawa materialnego, to jest przepis artykułu 231 kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o taką podstawę prawną, to ona istnieje. Czymś innym jest sam proces sądowy. No, w toku lat, w toku doświadczeń, to nie jest jakby wymysł ostatnich lat, tylko to jest wynik pewnego procesu, do którego no, państwa demokratyczne doszły, że jednak, żeby kogoś skazać, to najpierw trzeba wszcząć procedurę. Jeżeli my mówimy o odpowiedzialności karnej, no to prokuratura musi zebrać materiał dowodowy, bo to też nie jest tak, że prokuratura może oskarżać kogo chce. Nie, prokuratura musi najpierw zebrać materiał dowodowy, musi mieć uzasadnione podejrzenie, że ktoś popełnił przestępstwo i potem ewentualnie może wyjść z aktem oskarżenia. Oczywiście tutaj widz porusza świat idealny, że no najlepiej byłoby tak, że stwierdzamy, że ktoś coś zrobił źle i dzisiaj, jutro on ponosi za to konsekwencje. Natomiast tak nie jest. To jednak właśnie jest procedura sądowa, to jest prawo do obrony. Jak mówię, to się nie wzięło z niczego. To jest pewien pryzmat doświadczeń i naprawdę nie było lepiej w sytuacji, kiedy tych procesów nie było, tylko ktoś podejmował decyzję, czy ktoś jest winny, czy nie. Jeżeli natomiast wracając do kwestii prokuratury, to Problem jest tutaj pewien zasadniczy, bo my mówimy o pewnych działaniach w prokuraturze na najwyższym szczeblu. W związku z czym to na dzień dzisiejszy to jakby wprowadzani są nowi prokuratorzy, którzy zajmują najwyższe stanowiska w prokuraturze. No, w związku z tym pytanie jest, i to jest pewien problem, w takim razie kto ma oskarżać? Skoro ci niżsi prokuratorzy podlegają tym wyższym.
Tak, a tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie niezawisły sąd, bo to jest kwestia oceny sędziego, po prostu stwierdzi, że w związku z tym, że tak to zostało dokonane, to nie można tego uznać, ponieważ występuje z aktem oskarżenia czy z jakimś wnioskiem procesowym prokurator, który tak naprawdę nie ma takiego umocowania.
Tylko też to się nie stanie z dnia na dzień.
Proszę.
Ale nie, takie przypadki już są, bo w Warszawie dwóch sędziów odmówiło uznania działań prokuratorów, którzy zostali jako umocowani przez nowych prokuratorów, którzy zostali jakby posadowieni na swoich stanowiskach w sposób niezgodny z prawem. Więc to się dzieje.
To po prostu prowadzi do dysfunkcji funkcjonowania systemu właśnie wymiaru sprawiedliwości, systemu prawnego, właśnie prokuratury, w konsekwencji również sądów. Na dobrą sprawę do tej pory po 89 roku aż takiej sytuacji, która by prowadziła aż do tak daleko idących konsekwencji, powodujących zaburzenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i kolejnych niepokojących zagrożeń na przyszłość z tym związanych, to jeszcze nie było, można powiedzieć.
Bo tak jak panowie mówili o tej nieusuwalności i nieprzenoszalności, tak samo kwestia prokuratora, który pracował nawet nad jakąś grupą prokuratorów, którzy pracowali nad jakąś pracą, a teraz na przykład stu się przenosi. No i pytanie, co z tymi sprawami, nad którymi pracowali, jak to będzie skutkowało dla obywatela i dla państwa?
Ja powiem tak, bo tutaj wicerz powiedział o tym, kto ma odpowiadać. Musimy pamiętać o tym, że tutaj oczywiście w domyśle widz mówi osoby, które sprawują najwyższe funkcje, zajmują najwyższe stanowiska w państwie. Żeby skazać takie osoby, potrzebna jest silna, sprawna prokuratura, silne, sprawne sądy. Bez tego, jeżeli my mamy anarchię w sądach, to wówczas, czy też anarchię, dysfunkcyjną prokuraturę, gdzie my mamy szereg wątpliwości, czy decyzje podejmowane przez tą osobę, to są decyzje podejmowane przez osoby uprawnione, czy nie, powoduje, że skazanie tych osób, które naruszają w sposób ewidentny prawo, nawet jeżeli widzimy, czy też zastosowanie tego artykułu dotyczącego przekraczania uprawnień jest niezwykle trudne. Jeżeli, jak mówię, nie mamy...
To też nie jest kwestia, czy ktoś mi się podoba, czy też nie, bo my działamy, każdy działa w oparciu o przepisy, o prawo, o ustawy, tak?
Oczywiście.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię?
Mirosława z Niemiec.
Witam, pani Mirosławo, ojca. Pani wyłączy telewizor czy radio.
A, okej.
Dziękuję, żebyśmy panią słyszeli.
O właśnie,
a nie siebie w tle.
Słyszyłam.
Dziękuję. Czekamy na słowo, proszę bardzo.
Proszę, ja oglądałam dzisiaj z Torunia, bo ja oglądam cały czas, nie mogę sobie poradzić, bo ja w Niemczech mieszkam i tutaj my Polacy jesteśmy tak zbulwersowani tą całą polityką tej nowej władzy w tych Niemczech, w tej Polsce, że to jest coś okropnego. Jak można, jak Tusk jest obojętnie, hitlerowiec.
Pani
Polacy...
Mirosławo, jakby pani mogła rzeczowo, a nie przezywać, bo przezywa się, dzieci się na podwórku przezywają, a pani ma mówić rzeczowo i nie dokuczając nikomu, nie ubliżając. Dobrze, musi być pewien poziom, bo pani chce komuś coś zarzucić, a sama sobie pozwala.
Przepraszam bardzo, słuchałam bardzo i bardzo panów witam, bardzo są mądrzy, bardzo pięknie odpowiadają, ale to trzeba to wszystko, tą praworządność, suwerenność zostawić i trzeba to wszystko oddalić, musimy tak robić, bo to jest nienormalne coś.
A o co pani chciała zapytać, pani Mirosławo?
Ja chciałam jeszcze teraz zapytać, po prostu ja w innej sprawie, ja miałam sprawę, 7 lat problemy miałam w Polsce. Przegrałam sprawę, ponieważ właśnie ten pan sędzia mówił, że można sędzie podważyć i jak będę kiedyś w Polsce na wiosnę, wezmę moje papiery i udam się do pana sędzi, pana Zygmunta Drożejko. Ponieważ wyrok był niesprawiedliwy, za głowę dam odciąć, za pieniądze było załatwiane i sprawę przegrałam. I sędziowie są...
Pani Mirosławo, no tak, te imienia i nazwiska i teraz było tak czy inaczej, trudno nam się odnosić, bo procesy trwają dłużej. Nie wiem, czy to tak, co my mamy z tym zrobić?
Co mamy z tym zrobić?
No my tutaj w studiu, jak pani nam tak powie, że było coś niesprawiedliwe, za pieniądze, co ja mam, co nasi goście, co ja mam z tym zrobić?
No nic, ja...
To po co pani to mówi?
No po prostu chciałam się zapytać, jak może być taki wyrok wydany być, jeżeli sprawa jest do wygrania, że ktoś ma przegrać?
To spróbujemy tak sprawę postawić.
No tutaj,
panie sędzio?
Telewicka jakby poruszyła taki problem dotyczący konkretnej sprawy. Tutaj, nie wiem, chciała się odwołać do tutaj, żeby to było rozpatrzone przez, nie wiem, kolegę, tak to zrozumiałem. No, my nie możemy się w konkretnych sprawach wypowiadać, właśnie dlatego, że no, to by w jakiś sposób no, wyraźnie naruszało naszą zasadę niezawisłości, bezstronności, czyli tego takiego dystansu. Także my się tutaj wypowiadamy...
Nie wybieracie sobie spraw?
Nie. Właśnie nie. Sprawy są w tej chwili też właśnie dzięki tym nowym regulacjom są losowane przez specjalny taki system. On się już sprawdził przez wiele lat i po prostu nikt nie wie, jaką sprawę dostanie, ale jest to wszystko po prostu losowane i sędzia dostaje sprawę na skutek takiego losowania. Natomiast oczywiście, jeżeli pani Telewic ma jakieś zastrzeżenia.
Jestem skrzywdzony, uważam, że jest źle sprawa.
No to są też procedury, no to można złożyć skargę do prezesa sądu. Można to, jeżeli tutaj mówię o jakichś takich sytuacjach w jej ocenie, które uzasadniałyby popełnienie przestępstwa, no to właśnie jest od tego prokuratora. I no oczywiście też, jeżeli była niezadowolona z wyroku, to przysługuje jej odwołanie od takiego wyroku, jeżeli po prostu no, uznała, że ten wyrok jest nieprawidłowy. Także takie to są jak gdyby możliwości i środki do no, radzenia sobie z taką sytuacją.
No tutaj proszę powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości, czy też sądownictwo, no nie tak funkcjonuje. To nie jest tak, że my idziemy do sędziego i on nam coś załatwia. No nie. To my składamy sprawę do sądu, nie do sędziego.
My zasadniczo nawet nie możemy się kontaktować ze stronami, tylko po prostu no, my prowadzimy daną sprawę właśnie, żeby, bo w każdej sprawie są dwie strony, prawda? Więc to jest z tym związane. I właśnie to jest ta istota bezstronności i tej takiej właśnie niezawisłości sędziowskiej.
Co za słowo na podsumowanie naszego spotkania, tej pierwszej części?
Może bym podsumował w ten sposób, że no, mieliśmy dzisiaj zaszczyt i taką no, wielką satysfakcję właśnie w związku z konferencją, która odbyła się też tutaj za sprawą Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, za co bardzo dziękujemy. Na pewno ta konferencja była bardzo owocna i właśnie jeżeli chodzi o te wszystkie tematy związane z obroną praworządności i też no, jak gdyby przeciwdziałaniu naruszania praworządności, no, będzie niezwykle pożyteczna i na pewno wywoła szereg bardzo pozytywnych skutków na przyszłość.
Dziękuję.
No i my jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, jaka panowała na tej konferencji, bo okazało się, że nie byliśmy tylko w jakimś tam swoim gronie.
W wąskim gronie,
tylko przybyło dużo studentów prawa, byli też obywatele, którzy no, nie są prawnikami, ale kwestie praworządności leżą im na sercu, także no, wymiana poglądów była taka naprawdę bardzo, bardzo owocna.
Dziękuję. A pan był prezesem sądu, przepraszam, że tak jeszcze na koniec zapytam, prezesem sądu apelacyjnego, teraz pan pracuje w sądzie, jest sędzią sądu apelacyjnego, przyczyny?
No tutaj to jest tak jakby na dłuższą rozmowę, ja tylko powiem, że zostałem odwołany między innymi dlatego, że jestem członkiem zrzeszenia i no, prezentujemy własne poglądy, które panu ministrowi się nie spodobały, a druga przyczyna, która była, to był fakt, że opublikowałem dwa artykuły w gazecie, w które też się nie spodobały panu ministrowi. Ja tylko powiem, że akurat jeżeli chodzi o prawo do zrzeszania się, prawo do wyrażania opinii, jest to prawo, które jest chronione, znaczy są to wolności, które są chronione na poziomie konstytucyjnym, co więcej, chronione są też na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest to bardzo niepokojące, bo jeżeli minister sprawiedliwości takie zarzuty wysuwa w stosunku do sędziego, do prezesa sądu apelacyjnego, no to w zasadzie jakie mamy granice, żeby takich zarzutów nie blokować dostępu do wolności wypowiedzi, czy też no nie karać osób, które korzystają, które nie są sędziami, które korzystają na przykład z prawa zrzeszania się.
Możemy się zrzeszać? Czy
oczywiście. To służy? No to oczywiście jest jedno.
To nie jest kwestia nacisku, prawda? Nie zrzeszamy
oczywiście,
się,
no, żeby... To jest kwestia aktywności obywatelskiej. Przecież są różne grupy zawodowe, różnych zainteresowań. Przez to społeczeństwo jest też bogatsze i to jest takie podstawowe prawo człowieka właśnie. Często się powołuje na tą konwencję o ochronie praw człowieka, prawda? Ona właśnie też to gwarantuje. Natomiast no to tak trochę wygląda, że to zależności jak komu co pasuje. No nie, to jest takie prawo przynależne każdemu człowiekowi i ono jest niezwykle ważne dla prawidłowego, bym ocenił, funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa.
Ja powiem więcej, to w środowisku sędziów te przyczyny, o których ja mówiłem, no, zostały odebrane jednoznacznie jako próba zastraszania sędziów, żeby nie przyłączali się do naszego zrzeszenia, bo mogą za to zostać ukarani. Nie sprzeciwiajcie się nam, nie prezentujcie własnych poglądów, bo my was za to ukarzemy. W związku z czym wydaje mi się, że to ma wywołać taki efekt mrożący.
Ale to nie jest kwestia polityki, bo nieraz tak by powiedzieć, że sędzia tak staje się takim rozgrywającym, nie? Bo różne może być myślenie, albo różnie można interpretować takie czy inne zdarzenie, czy takie słowo, taką decyzję.
Tak, nie, to jest. Ja miałem wypowiedzi, ja tu chciałbym powiedzieć, że ja się nie wypowiadałem w swoich artykułach na temat, na tematy polityczne. Ja w ogóle wypowiadałem się tylko i wyłącznie na temat Krajowej Rady Sądownictwa, czyli organu konstytucyjnego, który dotyczy wymiaru sprawiedliwości. To nie jest organ sądowy, ale dotyczy sądownictwa. Ja wypowiadam się i też my jako zrzeszenie działamy tylko i wyłącznie w ramach wymiaru sprawiedliwości. I my nie poruszamy tematów, ja w swoich artykułach również nie poruszałem innych tematów.
Dziękuję. Dziękuję panowie za przybycie, za czas poświęcony naszym słuchaczom i widzom.
Też bardzo dziękujemy za możliwość udziału w programie.
Byli z nami sędzia Piotr Skrzyszowski, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący Zrzeszenia Sędziów.
Dziękuję bardzo.
Sędziowie RP, dziękuję. I sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Zygmunt Drożdżejko, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Członek zarządu tego zrzeszenia. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy po 21:30 na antenie Radia Maria. Będziemy temat kontynuowali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.